Usiądźcie sobie wygodnie, jak widzicie, jak wczoraj było słychać, trochę dłużej mówimy niż zazwyczaj, ale to po to, żeby jak najlepiej, o ile to jest możliwe, wyjaśnić to, co chcemy, to, na czym nam zależy, żeby jak najwięcej osób rzeczywiście pokochało to Pismo Święte i czytanie go. Dzisiaj prosiłbym, żeby otworzyć księgi Pisma Świętego na księdze Daniela. Księga Daniela jest trochę dalej niż księga Syracha. Po księdze Syracha jest księga Izajasza, później jest Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, no i później Daniela. Nawet się rymuje, Ezechiela, Daniela. Obok siebie są te dwie księgi. Tam w tej księdze Daniela to było dzisiaj pierwsze czytanie. Jak widzicie, też odwołujemy się do czytań, które są w czasie liturgii, ponieważ Słowo Boże samo przemawia i poucza nas i daje temat tego wszystkiego, o czym mamy mówić. Księga Daniela, trzeci rozdział proszę sobie znaleźć, to też będzie na początku. Trzeci rozdział i tam są wersy od 34 do 43. To było dzisiaj pierwsze czytanie. Trzeci rozdział Księgi Daniela, wers 34 do 43. Nie będę, tak jak wczoraj, zdanie po zdaniu tłumaczył, ale chciałbym pewną ogólną rzecz powiedzieć. W Piśmie Świętym jest wiele fragmentów, które są modlitwami. Są pewne fragmenty, które wyjaśniają nam, tak jak wczorajszy fragment, co się dzieje, kiedy czytamy Słowo Boże. Są fragmenty, które jakąś historię nam przedstawiają, ale są fragmenty, które są takim bezpośrednią modlitwą do Boga. I tak się, i ta pieśń Azariasza jest również taką bezpośrednią modlitwą do Boga. Psalmy wszystkie, które śpiewamy w czasie liturgii, które są w Piśmie Świętym, one są też bezpośrednim zwróceniem się do Pana Boga. Po co to jest nam dane? Po to, żebyśmy dobrze kształtowali naszą modlitwę. Ponieważ może się tak zdarzyć, że ktoś, dajmy na to, nie ma pracy, nie? I modli, Panie Boże, daj mi pracę. I wszystkie, że tak powiem, praktyki religijne, modlitwy, które zanosi tylko w tym celu, Panie Boże, daj mi pracę. I modli się tak naprawdę tylko tą jedną sferą jakby swojego serca, a mianowicie pragnieniem pracy. Ważna sfera, ale nie obejmuje całego człowieka. I po to są te teksty takie trudniejsze, dłuższe w Piśmie Świętym, żeby dotykały te rzeczy, które się w nas nie modlą. Bo człowiek bardzo łatwo się zawęża, bardzo łatwo ogranicza swoją modlitwę. Tylko, no pracę, Panie Boże. Ważna modlitwa, ale jeszcze nie obejmuje mnie całego. Nie? I na przykład taki dzisiejszy tekst jest bardzo piękny, ponieważ bardzo głęboko chce mnie dotknąć. Tam są słowa, oto jesteśmy uniżeni, oto jesteśmy najmniejszym spośród wszystkich narodów. Jesteśmy poniżeni na całej ziemi. Kto dzisiaj się tak modlił do Pana Boga i powiedział, Panie Boże, z powodu różnych trudności w życiu jestem najbardziej poniżoną osobą na całej ziemi. Kto tak się modlił? Albo w ostatnim czasie. A chodzi o to, żeby się zetknąć z tym słowem Pisma Świętego, żeby się obudziła modlitwa na innych sferach, głębsza niejako. Po to to jest. I rzeczywiście, jak człowiek otworzy na pierwszy raz taką księgę Daniela, pieśń Azariasza, czy jakiś inny psalm, czyta go raz, Boże, to ja nic z tego nie rozumiem przecież, nie? Ale powoli, pomału, niewielka ilość tekstu, 3-4 razy przeczytana, nagle człowiek mówi, o, to trochę jak u mnie jednak, chociaż tego wcześniej nie zwracałem uwagi. Rzeczywiście, ja czuję się poniżona w jakimś tam względzie, nie? I nagle rozpoczyna się moment dialogu z Bogiem. Panie, to weź to poniżenie, nie? Potrafię je nazwać jakoś. Jest bardzo ważna rzecz. Te teksty Pisma Świętego, one są tak jak kamerton, nie? Muzyk podchodzi, nie? Chce dobrze wejść w nutę, puknie sobie, nie? Tam dźwięk mu poda, dostawi do ucha, aha, już wie jak zacząć, nie? Bo mu brzdęka odpowiednio. I tak samo jest z modlitwą w Piśmie Świętym. Dostrajamy się do niej. Próbujemy się modlić tak, jak Bóg nas zaprasza. Jest takie zagrożenie w życiu, zagrożenie to może za mocne słowo, błąd w życiu duchowym, że ktoś zacznie, przepraszam za sformułowanie, praktykować, czy wejdzie w taką modlitwę paciorkową trochę. Dużo różnych odmian modlitw ma w swoim życiu, nie? 10 rodzajów koronek, 8 nowen, w tym modlitwa jeszcze do Ojca Pio, do Anioła Stróża i tam wymienia. Pół dnia to minie, zanim on to wszystko odmówi, nie? I to jest zagrożenie, ponieważ człowiek może dużo tych praktyk mieć, a nie wsłucha się w ogóle w to, co Bóg mu chce powiedzieć, nie? Sam jakby poprzez ilość zagłusza w sobie możliwość rozmowy, nie? Nie wiem, czy rozmawialiście kiedyś z osobą, która bardzo dużo mówi. No nie da się pogadać, nie? Tylko... I wejdź w dialog. No nie da się. Jest takie zagrożenie również, czy błąd w życiu duchowym, że człowiek dużo sobie różnych modlitw pobyszukiwał. A drugi błąd to jest taki, że człowiek w ogóle nie korzysta z jakichś tekstów, które mu pomagają się modlić. Cały czas tylko, no, taki wyzwolony, ja tu będę własnymi słowami rozmawiał z Panem Bogiem. I może się minąć z Bogiem, ponieważ cały czas On narzuca temat rozmowy, nie? Własnymi słowami, ale tylko ja tutaj mówię o tym, co teraz przeżywam i Pan Bóg mnie słucha, nie? Może się minąć z rozmową z Bogiem. Kiedyś był taki filozof chrześcijański, który nie skończył jako filozof chrześcijański. Nazywał się Max Scheler i on wielu ludzi ponawracał. Wiele ludzi dzięki niemu odkryło wiarę. Ale w którymś momencie klepki mu się poprzestawiały w głowie, zostawił swoją żonę i poszedł w życie ze studentką. Jego przyjaciel, Dietrich von Hildebrandt, bardzo go to bolało, że taki człowiek, który doprowadził go do wiary, teraz tą wiarę traci. Minęło parę lat, Max Scheler przyjechał do Dietricha i mówi, wiesz co, Dietrich, mam ochotę pojechać do sanktuarium maryjnego. Dietrich szybko się ubrał, pojechali do tego sanktuarium. Dietrich takie marzenie ma, no może on się w końcu nawróci, może zobaczy, że źle idzie, nie? Weszli do kaplicy, modlą się. Godzina mija, Dietricha już kolana bolą, wstał, wszedł z kościoła, a Max Scheler dalej modli się i modli i modli. Pół godziny jeszcze minęło. Max Scheler wychodzi w końcu z kościoła. Dietrich już taki szczęśliwy, no może chłop się w końcu nawrócił, nie? A Max Scheler wychodzi, mówi, no jak widzisz, rozmawiałem 1,5 godziny z Panem Bogiem i umocnił mnie w tej decyzji, którą mam. Jednak mam pozostać z tą studentką. Z kim on gadał? Z Bogiem? I takie coś mu Pan Bóg powiedział, tak? Więc zawsze jest takie ryzyko, że jak ktoś by cały czas, ja tylko się modlę swoimi słowami, jest ryzyko, że się minie z Bogiem. Dlatego, żeby to równoważyć, właśnie potrzebujemy takich tekstów, chociażby jakby ten, żeby wejść w dialog. Jest tam jakaś podpowiedź pewnych słów, ale jednocześnie jest zaproszenie, żebym ja do tych słów się jakoś odniósł. Jakoś zobaczył, czy one mnie dotyczą, czy nie. Z czego one mi dotykają. Jest bardzo... Kto idzie drogą Pisma Świętego, tego modlitwa się oczyszcza. Też jedną, na kolejną taką zasadę chciałbym podać życia duchowego, bardzo ważną w życiu duchowym. Prawdziwa pobożność to nie jest obciążenie dla człowieka. To nie jest tak, że człowiek święty teraz jest zmaltretowany ilością modlitw. Absolutnie tak nie jest. Prawdziwa pobożność, prawdziwy kontakt z Bogiem niczego nie burzy. Święty Franciszek Salezy taką właśnie zasadę podał, że człowiek powinien się modlić na swoją miarę. Jeżeli ktoś nie wypełnia swoich obowiązków, a dużo modlitw zanosi, to nie jest to jego prawdziwa miara modlitwy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli ktoś czuje się powoływany teraz, w tych dniach, do głębszej relacji ze Słowem Bożym, to również niech się zastanowi, czy Pan Bóg nie zaprasza go również do tego, żeby zrezygnował może z jakiejś modlitwy, która już nie przynosi owoców w jego życiu. To też jest ważna rzecz w życiu duchowym. Rozpoznać zmianę życia modlitwy w moim życiu. Są pewne rzeczy, które są mi potrzebne do pewnego momentu, ale później one muszą się przekształcić. Kiedyś był taki redemptorysta, mi opowiadał, mówił taką konferencję o modlitwie i na koniec tej konferencji przychodzi do niego starszy człowiek i mówi: proszę ojca, a ja to się całe życie modlę taką modlitwą, jaką nauczyła mnie moja mama. Ten redemptorysta się pyta: no to jaka to modlitwa, nie? A ten pan mówi: Panie Boże mój, jam robaczek Twój. I tak się modlę rano i wieczorem. No ten redemptorysta tak popatrzał, no wypadałoby już coś zmienić chyba, nie? Przynajmniej z robaczka na robak, nie? No już, żeby bardziej w prawdzie to było, nie? I to tak oczywiście śmiesznie brzmi, ale to jest ważne, żeby nie bać się wchodzić na nowy teren modlitwy. Rezygnując może z pewnych swoich ulubionych rzeczy, które mogą już nie przynosić owocu. Do czego innego mnie Bóg zaprasza? Jest bardzo ważne. Trzeba to niekiedy troszeczkę się pomodlić. Panie Boże, pomóż mi to dobrze rozeznać. Porozmawiać z jakimś kapłanem, żeby wejść dobrze, żeby się nie zamaltretować modlitwą. Ona nie po to jest, żeby nam ciążyła. Po to, żeby nas podnosiła, żeby nam pomagała. Za każdym razem, jak słuchamy Słowa Bożego, czy w domu czytając, czy w czasie liturgii, jest jakieś zdanie, jedno, drugie może, które jest szczególnie dla mnie przygotowane w tym dniu. I cała taka pilność słuchania Słowa Bożego polega na tym, żeby to zdanie wyłapać. Czasem ono od razu uderzy, nie? Jak mówił jeden ojciec, wskacze do oczu wręcz, nie? To do mnie się odnosi. A są czasem takie, które, no, tak na czuja trzeba. To chyba by do mnie się odnosiło, chociaż pewien nie jestem, ale je wezmę, nie? Żeby wyłapać takie zdanie. Bo na tym polega tak naprawdę bycie świadkami Boga, że ja wiem, co Bóg do mnie dzisiaj powiedział. Jeżeli prawdziwą mam relację z Bogiem, to ja wiem, co On mi dzisiaj powiedział. Jakiś znajomy rozmawiał ze świadkami Jehowymi, bardzo mi się ta rozmowa podobała. Oni tam mu mówią te wszystkie, no jak to tam, argumentują w oparciu o Pismo Święte różne rzeczy. A on tak słucha ich i mówi: no dobra, wy jesteście świadkami Jehowymi, tak? Świadkami, tak? To co Pan Bóg dzisiaj wam powiedział? W ogóle jako pierwszy raz takie pytanie. No co Bóg wam powiedział przez Słowo Boże? Tak patrzą, zgubieli, nie wiedzieli w ogóle, jak tę rozmowę dalej prowadzić, nie? Bo rzeczywiście, modlitwa, spotkanie ze Słowem Bożym jest słuchanie tego, co Bóg do mnie mówi. Wyciągnięcie tego zdania, które do mnie się dotyczy. To jest najprawdziwsze spotkanie z żywym Bogiem, Jezusem Chrystusem, który przemawia do mojego życia.
A więc spróbujemy się spotkać. Bierzemy księgę i zaczynamy czytać. W przypływie gorliwości. Ktoś sobie kupił nowe. Otwiera jak zwykłą książkę, prawda? Na pierwszej stronie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładem i czyta. No księga rodzaju idzie. Akcja wartka, Kain zabił Abla, trochę jak w filmie sensacyjnym. Później tu Abraham, cała przygoda, świetnie. Przeskakujemy księgę rodzaju, idziemy do księgi wyjścia. Tam akcja nie zwalnia tempa wcale. Jest cały epizod z Mojżeszem, wyjście z Egiptu, no pościg. No jak w filmie sensacyjnym. Ale później księga kapłańska. Weźmiesz kawał tłuszczu, który jest nad nerką i spalisz go, a kapłan dostanie kawał mięsa, który... ale siłą rozpędu jeszcze się przeleci przez tą księgę kapłańską. I później księga liczb. Oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć. Z pokolenia Rubena, Elisur, syn Szedeura. I tak cztery strony. Później imiona się zmieniają na nazwy krain geograficznych i człowiek wymięka, mówiąc językiem młodzieżowym. Ma dosyć, odkłada. Panie Boże, co Ty mi tu dajesz za słowo? No rzeczywiście, jak ktoś tak zacznie to spotkanie ze Słowem, to się zmęczy, to odłoży. Dobra rada. Teraz będzie część taka bardziej praktyczna. Przygodę w tego spotykania Boga w Słowie bardzo dobrze zaczynać od Nowego Testamentu, od Ewangelii, później listy. I jeżeli nie czuję się jeszcze zaproszony do Starego Testamentu, który jest trudny, to jeszcze raz, od nowa, Ewangelie, listy, pisma Nowego Testamentu. Kiedy człowiek dobrze przesiąknie atmosferą Ewangelii, wtedy będzie potrafił odnajdywać Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie. Ponieważ to jest chrześcijańskie podejście do Starego Testamentu. My nie czytamy tego jako historii narodu wybranego, historii Izraela. My nie jesteśmy jakby Żydami. To jasne. I nie interesuje nas tylko historia. My tam mamy znaleźć życie. A znajdziemy je, jeśli będziemy wypełnieni obecnością Jezusa Chrystusa. I wtedy nagle będziemy w tych trudnych historiach, wojnach i zdradach i tym, czego pełno jest w Starym Testamencie, potrafili znaleźć Jezusowe wskazania dla naszego życia. Także pierwsza praktyczna rada, zaczynać od Nowego Testamentu. Warto też iść rytmem czytań mszalnych. Jeżeli szukamy sposobu, no to co ja mam dzisiaj czytać, jaki fragment, ile, tu nie mam za dużo czasu. Dobra rada. Trwać w jedności z Kościołem w ten szczególny sposób, że ja się dzisiaj karmię, nawet jeżeli nie mam okazji być na mszy świętej. Karmię się tym słowem, które jest czytane dzisiaj w Kościele, na całym świecie. Nie wiem, czy sobie uświadamiacie to, że ten fragment Ewangelii ze świętego Łukasza, nie, Mateusza dzisiaj, tak? Ze świętego... Co to było? Mateusza dzisiaj. Był czytany na całym świecie. Pamiętam doświadczenie jednej siostry, która pojechała na kapitułę generalną swojego zakonu, czyli zebranie tych wszystkich sióstr ze wszystkich krajów, i ta kapituła wypadła w Indiach. Mówi, że kultura zupełnie inna. Wchodzi do kościoła, a tam kościół ubrany jak u nas, stragany na odpuście, migocące światełka, jakieś tu szkiełka błyszczące. Ona mówi, się czułam jak nie wiem, na jarmarku, nie w kościele. Jakieś tańce, inne szaty. No, dziwnie. Na początku się nie mogła skupić, a później kapłan przychodzi i czyta Ewangelię i ona mówi... I wtedy sobie uzmysłowiłam, że to są te same słowa, które moje siostry, które zostały w domu, w Dobrzeniu Wielkim pod Opolem, i one w tej kaplicy, w której my codziennie razem się modlimy, one to samo słyszą. Ja wtedy, ona mówi, takiej więzi i jedności Kościoła doświadczyłam. No papieża nie mamy, ale w Watykanie dzisiaj odprawiana msza święta, ta sama Ewangelia co nasz. To jest szczególny znak mojej łączności z Kościołem. Warto więc, nie wiem, są różnego rodzaju kalendarzyki, gdzie są te podane, jaka Ewangelia jest, macie, jesteście w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ jest rozważania na cały tydzień, w niedzielę są wystawiane. To jest świetna okazja do tego, żeby iść rytmem czytań mszalnych. Wtedy jakby Kościół mi mówi, co mam czytać dzisiaj. I tak są czytania ułożone, że w ciągu 3 lat cały Nowy Testament jest przeczytany. To jest bardzo dobra podpowiedź. Warto też, znaczy warto, konieczna rzecz, wygospodarować chwilę czasu. To często się wiąże z tym, co mówił brat Krzysztof, żeby z czegoś zrezygnować. Najpierw może z, nie wiem, z dodatkowej porcji telewizji czy czego tam, tak? Czasami warto wstać 10 minut wcześniej. Ludzie mówią, nie mam czasu, nie mam czasu, a to nie potrzeba naprawdę jakiejś, nie wiem, godziny nagle teraz sobie wyobrażać, że ja muszę nie wiadomo co zrobić. Tak naprawdę to jest kwestia dobrego poukładania czasu. Nawet nie wycinania czegokolwiek, ale dobrego ustawienia, żeby wszystko wskoczyło nagle na swoje miejsce. I doświadczenie takie jest nasze, to daje trochę rytm klasztorny, który łatwiej zachować, tak? Bo dzwoni dzwonek i tak. I w życiu takim domowym potrzeba więcej samodyscypliny. Ale doświadczenie moje takie jest, że jak się dobrze ustawi te duże kamienie, którym są modlitwa, obowiązki, to wtedy te drobne kamyczki, one się poukładają same gdzieś tam. A jak najpierw nasypię do pełna tych małych i później jeszcze te duże chcę zmieścić, no to już się nie zmieści. Najpierw te filary. I naprawdę to nie jest jakaś rzecz nie wiadomo jak trudna. Dobrze ustawić czas, zagospodarować, albo chwilę przed rano, zanim się cały ruch dzienny zacznie, zanim dzieci do szkoły wyślemy, czy kto jakie ma tam obowiązki z rana, albo wieczorem, kiedy już dzień ląduje i wtedy zajrzeć do Słowa. Jeśli robię to wieczorem, to już można przeczytać Ewangelię na następny dzień, jaką Kościół będzie żył następnego dnia i już jakby wigiliami zacząć nowy dzień. Także warto ten czas wygospodarować, nie za długi, żeby się nie przeciążać, ale robić to regularnie. Robić to regularnie. Warto zachować ten rytm, ponieważ to Słowo wtedy wchodzi głębiej i głębiej i głębiej. I nie martwić się trudnościami. Nic nie rozumie, trudno, jakoś nie dociera, nie mogę, nic mi do tych oczu nie skacze, tak? Jak mówi brat Krzysztof. Jest jakieś takie ukryte i dziś jest ukryte i jutro i pojutrze i przez cały tydzień ukryte. Nie zniechęcać, wytrwać. Panie Boże, dzisiaj modlę się moją wytrwałością. Nie potrafię się nakarmić tym, jakoś nie czuję przynajmniej, że jestem syty. To jest, niekoniecznie musi być prawdziwe poczucie. Modlę się przez moją wytrwałość. Dziś sięgam po słowo, jutro, pojutrze, dzień w dzień i nagle nawet nie będę wiedział kiedy. Nabiorę takiego dobrego nawyku. Nauczę się rozpoznawać to słowo, które jest dzisiaj dla mnie. Tu potrzeba wytrwałości i regularności. I nie warto się porównywać. O, ten ksiądz Zambony to tak ładnie mówi, ten to zna Pismo Święte, a ja co tam, nie? Albo tu z koleżanką rozmawiam z grupy modlitewnej i ona mi mówi, wiesz, Pan Jezus mi to powiedział i to, a mi nic nie powiedział. No to jakiś beznadziejny jestem chyba, to może powinienem przestać. Nie porównywać. Święta Teresa z Lisieux, mała Tereska, miała taki obraz kiedyś. Mówi, że każdy z nas jest jak naczynie, które Pan Bóg chce napełnić. I jeden jest jak mały naparstek, jak kieliszek mały, drugi jest jak wiadro, trzeci jak beczka. Ale Pan Bóg każdemu wlewa do pełna. Ten, kto jest jak naparstek, jak mały kieliszek, nie zmieści tego wszystkiego, co zmieści ten, który jest jak beczka. Każdy ma swoją miarę, ale każdy dostaje do pełna. Nie ma tak tylko jedna trzecia. Nie. Pan Bóg leje do pełna, ile ci się zmieści. I nie ma co rozpaczać, że moje serce jest na razie małe. Święty Benedykt nam zaraz na początku reguły mówi, że módl się i biegnij drogą przykazań Bożych, a wtedy twoje serce się rozszerzy. I rzeczywiście jest tak, że rośnie nasza pojemność. Pismo Święte rośnie razem z czytającym. Ja czytam, coś zrozumiem. I to sprawia, że czytam jeszcze raz, jeszcze głębiej i więcej rozumiem. Pismo Święte rośnie razem ze mną. Ja na początku widzę mało, a po roku będę widział już tyle, a później tyle, tyle, tyle. Nie porównywać się i nie zniechęcać się trudnościami. Ponieważ Pismo Święte, moja lektura, nie ma mnie doprowadzić do jakiejś erudycji biblijnej, że będę znawcą Pisma Świętego, tak? I no, kazania może nie, ale będę przepiękne rozważania do gazetki parafialnej pisał. To nie jest cel mojej lektury Pisma Świętego. Nie po to czytam. Czytam po to, żeby to Pismo Święte, Słowo Boga, przemieniło mnie wewnętrznie, stworzyło na nowo moje serce. Bóg, kiedy stwarzał świat, wypowiedział słowo. Pan powiedział, niech się stanie światłość i stała się światłość. Jeżeli ja dostrzegam w moim sercu, w mojej duszy jakąś ciemność, jakąś niedoskonałość, wiem, że powinienem się starać o jakąś dobrą postawę, na przykład brak mi cierpliwości, to mogę się modlić słowem. Jak już trochę się orientuję w Ewangelii, w Piśmie Świętym, mogę szukać tych momentów, tych słów, które mówią o cierpliwości. I wtedy ta cierpliwość we mnie się staje, bo Słowo Boga ma moc twórczą. Pan powiedział, a wszystko się stało. Sam rozkazał, a zaczęło istnieć, mówi psalmista. To rzeczywiście tak jest. Doświadczyłem tego wielokrotnie. Jednym z moich ulubionych fragmentów Pisma jest ten rozdział z Ewangelii Mateusza, ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zmęczeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. I nieraz wchodziłem do kaplicy wieczorem zmęczony i utrudzony i nawet już nie musiałem Pisma Świętego otwierać, żeby te słowa znaleźć, tylko z pamięci je mówiłem i czułem, jak wracają siły. Pan Bóg stwarzał we mnie przestrzeń nowych sił, a jeżeli nie, to mi mówił, to jak jesteś zmęczony, to idź do łóżka, a nie siedź tutaj. To jest słowo Boga, ma moc stwórczą. Dlatego warto się w nie zbroić wręcz. Święty Paweł w 6 rozdziale listu do Efezjan pisze, że nasze życie chrześcijańskie jest bojowaniem, że nie toczymy boju przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko złym mocom. Dlatego przyobleczcie pełną zbroję Bożą, abyście byli zdolni przetrwać czy przeciwstawić się w dzień zły. I zwalczyć wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą, przyoblubwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zagasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, czyli Słowo Boże. I to jest rzeczywistość walki duchowej, w której Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Doświadczam ataków złego i kieruję przeciwko złym pokusom Słowo samego Boga. Zbroję się, czytam i zbieram arsenał. Tak? Wiem, że mam trudności z tym i z tym. I czytając, wypisuję sobie może nawet na kartce cytaty, które mi pomogą. Jestem smutny, to wypisuję sobie z listów świętego Pawła. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Tak? Przychodzi uczucie smutku, jakieś takie, którego nie chcę, którego nie rozumie, spada na mnie jak czarna chmura. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Na każdą jakąś słabość mogę znaleźć słowo, które będzie jak miecz rozcinający te, nie wiem, pokusy złego ducha. Mamy być uzbrojeni w słowo, żebyśmy nigdy nie byli bez broni, bo jak się idzie na walkę, to trzeba mieć broń przy pasie. I tą bronią jest obecność Boga w słowie. Dlatego zadanie domowe na dzisiaj. Z dzisiejszych czytań, czy to z Ewangelii, czy z Księgi Daniela, jeżeli tam nie znajdziecie, to gdziekolwiek, to na początek może być gdziekolwiek, wypisać to zdanie, to, które albo mi skoczyło do oczu, albo czuję, że to by mogło mi skoczyć, wypisać je na kartce. Tą kartkę wstawić sobie do kieszeni, czy tu, i niech ono będzie. Jeżeli i będę miał czas, jeżeli znajdę chwilę natchnienia, siedzę przy popołudniowej kawie i tak w sumie zamiast myśleć o niebieskich migdałach, sięgam tą kartkę. O, ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu, czy co tam innego. Wypisać sobie. Już sam fakt napisania będzie moją modlitwą. Jeżeli uda mi się do niej wrócić, jeszcze dobrze. Jeżeli to mi wejdzie w krew, to jeszcze lepiej. To takie rady praktyczne. A teraz zamykamy pismo i całujemy na znak szacunku.